Dobry wieczór Państwu. Chyba nie muszę mówić, co to był za utwór i czyj, ale Ryszard, dodałeś nową wartość do Schodów do Nieba. Bardzo Ci dziękuję. Wspaniałe wykonanie. I sądzę, że jakby ktoś z Led Zeppelin tego posłuchał, to byłby również tego samego zdania. To naprawdę, ta piosenka jest wspaniała. W ogóle, generalnie ten utwór jest wspaniały. Ale proszę Państwa, tutaj Ryszard i za każdym razem odczytować go można na nowo i Ryszard go odczytał na nowo. Zanim zacznę, to takie prywatne sprawy, Ryszard, nie zdążyłem Ci odpisać, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Metatron to nie tylko książka, ale płyta, którą z mojego podpuszczenia Ryszard szykuje, więc to, co mi przesłałeś, te próbki następnych Sefir są świetne. Świetny jest motyw przewodni i tak sobie pomyślałem, żeby ten motyw przewodni czasami jeszcze był grany na innych instrumentach, albo na przykład takie swoiste basso continuo na pomocą, no powiedzmy, bas plus fortepian. Ale dobra, to sobie jeszcze na ten temat pogadamy, także świetne to jest. Odpowiadam publicznie, żebyście Państwo wiedzieli po prostu, że cały czas jakaś praca trwa. Mamy różne dziwne pomysły, mam nadzieję, że się uda, że zdążę przynajmniej ja napisać Metatrona i jeszcze wydać tą płytę i nie tylko tą płytę, bo mamy zamiar ją wydać, parę płyt, w tym również Ryszarda. Ale to są plany na przyszłość. Dzisiaj jest sobota, proszę Państwa, więc proszę wybaczyć, będą tylko dwie części. W dodatku, proszę Państwa, będą dwie części podzielone muzyką, która się Państwu prawdopodobnie, nie wiem czy spodoba, czy nie, bo dostałem zgodę od nowego artysty i muszę powiedzieć, że oto jest wspaniały artysta i prawdopodobnie wszyscy będziecie się z tego niesamowicie śmiać. Nie tylko śmiać, bo to zarówno świetne muzyczne, oczywiście to wspaniali muzycy. Piotrek Majcherczyk szykuje nam kolejną MHT audycję o kpiarzach. Ale jak będę miał, to wszystko zapowiem, będzie podobna do metalu audycja Strefa Kpiarzy, gdzie też jest zarówno metal, jak i nie tylko metal. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. A zacznę od, mówiłem, że Niemcy mnie szalenie interesują, bo w tym, co się dzieje, zresztą po wczorajszej wypowiedzi pana prezydenta Dudy, który mówił, że Polska będzie nie tylko energia alternatywna, nie wiem, jaka to jest alternatywna energia, no nieważne, niech się martwią, ale także będzie i gaz. A skąd ten gaz będzie? Proszę Państwa? Gaz będzie skąd? Gaz będzie, proszę Państwa, jak wiadomo, z Rosji albo z Niemiec, bo tam pan prezydent tak powiedział. Mówił o gazie, nie mówił skąd, ale mówił o gazie. Chyba że będziemy kupować dwa razy drożej od Amerykanów. Amerykanie będą kupować go od ruskich, sprzedawać nam, albo Niemcy będą go kupować od ruskich, sprzedawać nam. Wszystko jest, proszę Państwa, możliwe. I dlatego ważne jest, bo Niemcy ewidentnie sterują w kierunku, jak ja to powiedziałem, enerdyzacji, bo to już tak trzeba nazwać, enerdyzacji całej Europy. NRD przejmuje tam władzę, rzeczywiście. I te zachowania z NRD są idealne. Elżbieta Laska, świeczki. No pani ma rację, pani Elżbieto, świeczki. Gaz dacą Niemcy. No, Niemcy już raz dawali gaz. No, a nieważne, już dajmy sobie spokój. Ale jak Państwo wiedzą, mówiłem Państwu kandydaturę, przedstawiałem sylwetkę kandydatury kanclerza na kandydata na kanclerza pan Laschetta, ale teraz jest krótka, poważniejsza kandydatka, jak się już mówi, na kanclerza, pani Baerbock, Annalena Baerbock, chyba takie się czyta, która ma być kanclerzem. To jest w przypadku koalicji zielonych z SPD, Lewicy i FDP, ten koszmar mógłby się spełnić w przyszłych wyborach federalnych, jak pisze mój korespondent. I niektórzy piszą, ci, którzy jeszcze myślą w Niemczech, Boże chroni Niemcy, bo to są tak zwani ekosocjaliści, którzy opowiadają się za radykalnymi zakazami, chcą dyktować pozor głupim obywatelom, co jeść, pić, jak się ubierać, jak się prowadzić i jak podróżować. Jeśli zieloni, to oczywiście będzie kobieta. I tu jest Annalena Baerbock, jest kandydatką na kanclerza. To skrajnie feministyczna partia przedstawia kobietę jako przeciwwagę dla mężczyzny Laschetta. Jest pierwszą od 40 lat kandydatką ekosocjalistów na stanowisko kanclerza. Na swojej pierwszej konferencji prasowej jako kandydatka Annalena mówiła o restrukturyzacji przemysłu wraz z piątkami dla przyszłości, cokolwiek to znaczy, wielokulturowości, podatkach i oczywiście ochronie klimatu zgodnie z lewicową transformacją społeczną. Kim jest ta kobieta, jak ktoś złośliwie pisze o piskliwym głosie, która chce zadowolić nas jako kolejna kanclerz. Nazywana jest uspołecznioną feministką. Baerbock ma lat 40, jest matką dwóch córek. Dorastała na farmie w małej wiosce w Dolnej Saksonii. Jej matka jest pracownikiem socjalnym, jej ojciec jest inżynierem mechanikiem. Annalena zasłynęła jako sportsmenka wyczynowa w zawodach na trampolinie i tak naprawdę chciała zostać dziennikarką, dopóki nie odbyła stażu u Zielonych w Parlamencie Europejskim. Tam właśnie nastąpiła radykalna zmiana światopoglądowa. Pani Spurek, ale to nie ona. Zanim została liderem partii, była przewodniczącą Brandenburgii i rzeczniczką do spraw polityki klimatycznej frakcji Zielonych Bundestagu. I to głównie polityczne ją napędza. Zapobieganie nieuczciwym wojnom, ratowanie uchodźców, ochrona planety, którą wszelkimi środkami i kosztami trzeba koniecznie ratować. Jako liderka partii w pierwszym roku Baerbock ingerowała wszędzie. Początkowo wygłaszała dużą ilość wszelakich przemówień, chciała pomóc w kształtowaniu haseł plakatów wyborczych w krajach związkowych, dopóki menedżer PR Zielonych nie poprosił, aby tego nie robiła. Nawet gazeta Spiegel zauważyła i Spiegel pisze tak. Na federalnej kobiecej konferencji Zielonych zrobiło się tak głośno, że jedna z członki Zielonych zwróciła się do siedzącej obok niej kobiety. Co ona wrzeszczy? Baerbock mówiła szybko, stanowczo za szybko. Czasami płacze w głoszonych przemówieniach. W talk show czasami zaczyna dziobać, ponieważ nie potrafi się kontrolować i nie potrafi oddychać prawidłowo na skutek nadmiernego podniecenia. Tak pisze Spiegel, proszę państwa. Baerbock szybko irytuje się mężczyznami z nastawieniem samców alfa, dlatego że często nie była poważnie traktowana przez starszych posłów Komisji Bundestagu. Ona sama została uspołeczniona feministycznie, tak mówi, podczas pracy studenckiej w firmie dostawcy samochodów. Uspołeczniona feministycznie, proszę państwa, w firmie dostawcy samochodów. Ciekawe. Zaraz po ogłoszeniu Baerbock kandydatem na kanclerza, mainstreamowe media i polityczni eksperci wyrazili uznanie dla Zielonych. Profesor dr Volker Krenenberg, dziekan Wydziału Filozofii w Instytucie Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytetu w Bonn oraz dziennikarz Gerd Joachim Feilos odruchowo stwierdzili, że Baerbock jest niezwykle kompetentna. Najpierw musisz pozwolić jej mówić, aby cały jej wyjątkowy przekaz mógł rozpłynąć się w jej ustach. Kiedy zapytana została o ważny surowiec do produkcji baterii, stwierdziła, że to kobolt, że można to podać recyklingowi. Dodała, że są też baterie, które radzą sobie bez kobolda. Tak dokładnie powiedziała kobolt. W tradycji językowej słowo ma znaczenie duch natury lub domowy, zamiast kobalt, metal. Baerbock przekazała Maybrit Illner kolejną próbkę swoich kompetencji. W Niemczech emisje na mieszkańca wynoszą 9 gigaton na mieszkańca. To przykład 10 razy więcej niż w Bangladeszu. 9 gigaton na mieszkańca produkcja CO2 rocznie, proszę państwa. Także widzicie, 9 gigaton po prostu. Można to powiedzieć, to przejęzyczenie, ale ona dalej mówiła to samo. W książce The Greenen opisano wiele skandali powiązanych z Partią Zielonych, na przykład częste przypadki pedofilii, podżeganie do wojen i uszczęśliwianie narodu wbrew jego woli, jak wiele innych ekscentrycznych przykładów. To również mówią niektórzy Niemcy, ale książka The Greenen jest praktycznie, nie wiem, czy jest do dostania w Niemczech w tej chwili, w każdym razie był dość skandal, bo kto to napisał, wszystko zrobione, żeby zniknął z powierzchni, nie z powierzchni ziemi, tylko z życia publicznego po prostu. No. Ekosocjaliści są zdani z tego, że opowiadają się za zakazami i chcą dyktować pozornie obywatelom, co jeść, pić, jak się ubierać, jak prowadzić, podróżować. W każdym razie Robert Habeck, również czołowa postać w tej partii, opowiada się za rządem, który powinien wziąć na siebie dużą odpowiedzialność. To oznacza jeszcze większą kontrolę, jeszcze więcej zakazów, jeszcze więcej przepisów. Program tej partii w skrucie to bezpośrednia droga do od histerii klimatycznej do socjalistycznej ekodyktatury. Wiąże się bardzo głęboko z pozornie odrębnymi wydarzeniami, takich jak Fridays for Future, promocja Grety Thunberg and Company, które wbrew pozorom nie są traktowane w mediach głównego nurtu jako inspiracja dla zielonych ekosocjalistów. Baerbock przewidywała w czerwcu 2019 roku. Na niemieckich drogach będzie inna mobilność. Musi być data definitywnego odejścia od silnika spalinowego, a przede wszystkim rezygnacja z użytku w większości obecnych samochodów. Dalsze żądania zielonych. Zniesienie wspólnych rozliczeń podatkowych małżonków ma to być przeprojektowane dla przyszłych małżeństw poprzez indywidualne opodatkowanie z odliczeniem alimentów. Nowe podatki solidarnościowe, na przykład podatek dla lepszej integracji uchodźców, zasiedlenie imigrantów, budowanie dużej ilości lokali mieszkalnych wyłącznie dla emigrantów, jak Annalena Baerbock, kandydatka na urząd kanclerski Zielonych, już oficjalnie zapowiedziała. I notabene rzeczywiście to się w Berlinie dzieje. To się w Berlinie rzeczywiście dzieje. Tam zdaje się, że Senat Berlina jest troszkę opanowany przez tą partię. Reforma. Podwyższenie podatku od spadków zgodnie z wnioskiem i percepcja lewicowej agendy. Powody. Przywileje podatkowe poprzez pokrewieństwo i spadkobierstwo są sprzeczne z zasadą indywidualnych wypracowanych osiągnięć. Narodziny to kwestia szczęścia, a nie własnych zasług. Adalena Baerbock, kandydatka na kanclerzy z ramienia Zielonych, również uważa, że możliwe jest ogólnie dużo wyższy podatek od spadków. Wzrost ceny CO2. W Niemczech pod presją ruchu klimatycznego i zielonych wprowadzono specjalną cenę od emisji CO2 dla sektora transportu i ciepłownictwa, ale efekt jest niewystarczający, należy go jeszcze bardziej poprawić i uszczelnić. Chcemy podnieść cenę CO2 do 60 euro do 2023 roku. Obowiązkowe panele fotowoltaiczne na każdym równym dachu, nowym dachu. Doprowadzi do znacznego powiększenia wolnego obszaru przestrzennego poprzez rozbudowanie fotowoltaikę. Większa ekspansja energii wiatrowej. Loty krótkodystansowe mają być zbędne i całkowicie zlikwidowane do 2030 roku. Loty długodystansowe mają ulec znacznemu obniżeniu, najlepiej do absolutnego minimum. Tu już, proszę bardzo, jest ukryty dokładnie zakaz podróżowania. Wprowadzenie cyfrowego euro. Zakaz pieniędzy. Czyli po prostu pieniędzy. Podwyższenie najwyższej stawki podatkowej do 45%. 48% w przypadku powyżej zarobków rocznych 250 tysięcy do 500 tysięcy euro. Wprowadzenie nowego, wyższego podatku majątkowego od posiadanych dóbr typu nieruchomości, środki na kontach, obligacje, akcje itp. Dodatkowo nowe zakazy, walka z islamofobią i rasizmem, większa kontrola, szpiegostwo państwowe, jeszcze bardziej europejski imigracyjny fetyszyzm, podwyżki podatków i cel. Wszystko to czeka, gdy zieloni przejdą do rządu. Trwa również debata na satelity, proszę Państwa, to jest nowy kanclerz, także to może być nowy kanclerz. Autentycznie, bo jest albo jeden, albo drugi, bo Merkel prawdopodobnie rzeczywiście odejdzie, ale to nie koniec, proszę Państwa. Wczoraj był protest, dzień niektórych aktorów niemieckich, no i teraz trwa dyskusja nad tym protestem, proszę Państwa. Dlatego, że to się skończyło tak jak ta słynna Superliga, bo dzisiaj już większość tych aktorów biorących udział w tym proteście wycofywało swoje filmiki z tego kabaretu, i grzecznie przepraszali, prawda. Rozważa się, aby kultowy, coniedzielny i trwa w ogóle ta debata. Rozważa się, aby kultowy, coniedzielny serial Tator, który jest w telewizji od 51 lat, został w ramach uciszenia aktorów definitywnie zdjęty z anteny. Oni chcą ich zdjąć z anteny po prostu. Za to największym problemem i świadomością to jest to. Jest dyskusja na ten temat. Właśnie tutaj jest jeszcze, że Laschet broni tych aktorów. Bronił tych aktorów, ale widać wyraźnie, że on nie ma szans, bo to jest polityka tej korony. Tutaj mam jeszcze z innego, bo jest dość duża dyskusja właśnie w Niemczech na ten temat. Ale to nie koniec, bo dzisiejszej, proszę Państwa, tematem dnia w Niemczech jest około 10 aktorów, nie większość. No dobra, ale to tak jakby to się już praktycznie skończyło i prawdopodobnie tych aktorów, proszę Państwa, że prawdopodobnie rzeczywiście, jeżeli zmienią ta torta tylko dlatego, że ci aktorzy brali udział w tym proteście, no to widzicie, co tam się dzieje. Ale to jest jeszcze nie koniec, proszę Państwa, bo dzisiaj największym problemem, wiadomością dnia jest rasistowski, w cudzysłowie, oczywiście, atak na czarnoskórego mężczyznę w sklepie Aldi. Pewna para użyła w jego pobliżu określenia negerkus, to są takie czekoladki z bitą śmietaną, które się nazywały negerkus, i to się po prostu ludziom tak jak my mówimy, magdalenki, czy jakieś tam różne na takie ciasteczka, czy jak tam się nazywa magdalenka, czy jakieś inne ciasteczka, szarlotka i tak dalej, no takie różne, tak samo oni nazwali negerkus. No i to trwało przez lata i dla wielu ludzi jest to po prostu symbol ciastka z bitą śmietaną, takiego troszkę czekoladowego. I proszę Państwa, Aldi już przeprasza. Publicznie, na kolanach prawie, będzie wypłacał odszkodowanie w ogóle, że to rasizm i tak dalej. No i tak dalej, proszę Państwa. Totalna paranoja. totalna paranoja. Widzicie? To jest naprawdę już coraz śmieszniejsze. Coraz śmieszniejsze. To, co się dzieje, to jest generalnie, zaczyna być wesoło, ale powtarzam, ja dlatego tak się interesuję Niemcami i też mam nadzieję, że Niemcy na to nie pozwolą, że trochę ich poznałem. Murzynek, no może Murzynek taki, z Bidonśmie coś takiego, nie wiem. Negerkus to się, źle to pewnie wymawiam. I już tam w te Aldi, to wszystko, no paranoja, niedługo czarnej czekolady nie będzie można kupić, bo przecież jeżeli powiem, że poproszę czarną czekoladę, no to zaraz będzie, że jestem jakimś rasistą, że jem czarną czekoladę po prostu. I to jest chore. I dlaczego mówię tyle o Niemcach? Trochę ich poznałem, proszę Państwa, trochę wiem, jacy to są ludzie. I wcale nie mam do nich żadnych złych konotacji z Niemcami, to jest zupełnie inaczej, ale to, co tam się dzieje, dla mnie jako człowieka wychowanego, w sumie wykształconego i rozpoczynającego życie zawodowe dość mocno w PRL-u, jest to dla mnie, proszę Państwa, ewidentne, że NRD rządzi. To wszystko, co mówią zieloni, to ja pamiętam z czasów PRL-u, a teraz to przychodzi z PiS-u. W dodatku, proszę Państwa, się rozbawiłem, ponieważ zanim rozpoczęła się audycja, oglądałem początek programu w TVN24. I tak, za czasów moich rodziców i moich dziadków, no to nielegalne były organizacje zbrojne, drukarnie, różnego rodzaju akcje zbrojne przeciwko zaborcom, rozpracowanym przez rząd tych zaborców i przez służby tych zaborców, prawda? I też podstawiane źródła na tej zasadzie, prawda? Za czasów już moich, później początku pracy w latach 80. czy w latach 70. nielegalne były tak zwane organizacje podziemne, opozycyjne, potem podziemne, jak KOR, jak inne rzeczy, jak Solidarność, podobno podziemna też, nielegalne były drukarnie tej Solidarności. Doszliśmy do czasów, w której Anno Domini 2021 nielegalne są dyskoteki i zabawy. Bo słyszę, widzieliście, jest ciekawy program o nielegalnych dyskotekach i zabawach, proszę Państwa. To jest przerażające. To jest właśnie w tej chwili nielegalne. Policja to teoretycznie rozpracowuje, ale szkoda, że w tym programie nie ma jednego wniosku, bo z samego programu wynika, że panowie, zastanówcie się panowie dziennikarze na związkach dealerów narkotyków z policjantami. Bo tam też było numer, że policjanci uprzedzają, że w końcu, żeby ktoś przestał dzwonić i donosić, bo oni mają tutaj, bo oni nie chcą, bo oni muszą, będą musieli zareagować, a nie chcą zareagować. Więc to też jest ciekawe, a chcę przypomnieć, że tym nikt nie ruszy, że wbrew pozorom dilerzy narkotyków stracili na tym koronawirusie i te nielegalne imprezy są pełne narkotyków, różnego rodzaju pigułek, różnych innych rzeczy i tak i bardzo często są ochraniane przez policjantów, może to się po prostu zastanowimy, no. A, to się w Lidlu nazywa szamkus teraz, te pianki w czekoladzie Korean. Nie, nie wiedziałem tego, ja tego nie jem, nie jadam takich rzeczy. Szamkus, a ona nazwała to negerkus. To nie wiem, czy to jakieś takie historie. Także widzicie Państwo, jak to wygląda. To jest coś przerażającego. To jest śmieszne. To już zaczyna być coraz śmieszniejsze, bo zakładamy, że zmieni się etap. Załóżmy, że zmieni się etap. No i co? Bohaterem i order o wolność i swobodę będzie dostawał facet, który organizuje dyskotekę, na której wszyscy ćpają i pichleją po prostu. To jest, no to troszeczkę jest właśnie takie, jak jest. Taurus, to szarewna poprawności jest chyba jakoś przykrywka, ale czego jeszcze bardziej idiotycznego, czy co? Ten COVID to zemsta Matki Ziemi, która powiedziała dość w garcu muflików, kulti, kogel, mogel, dobra, brakadabra. Całkiem możliwe, ale ta cała poprawność, to wszystko to jest, proszę Państwa, kwestia autentycznie wprowadzania takiego typowego totalitaryzmu, trockizmu. My w PRL-u też nie znaliśmy, proszę Państwa, tak naprawdę systemów socjalizmu takiego, jak ten socjalizm rzeczywiście wyglądał w NRD. I oni to wprowadzają, proszę Państwa. To jest chore, I dlatego trzeba patrzeć, bo Niemcy są naprawdę najmocniejszym krajem w tej chwili w Europie. Naprawdę. I jedynym krajem w Europie, który gospodarczo, organizacyjnie jest w stanie przeciwstawić się Amerykanom. Krajem, z którym, którego głównym partnerem będzie Rosja, a jak widać po Huawei i T-Mobile będzie również i Chiny w tym momencie. I oni będą dyktować warunki. Będą dyktować warunki również i nam, proszę Państwa. Niestety, tak to wygląda. Okej. Wrócę, to opowiem trochę historycznie, proszę Państwa, o Centralnym Biurze Komunistów Polskich i Związku Patriotów Polskich i powiem mi, Państwo się zorientujecie. Tak, prawda, panie Kordian, jeszcze się będziemy modlić o drugą Angelę Merkel, ona w rezultacie taka nie była do końca. Natomiast te analizy dwie, które dostałem, to są analizy z prasy, proszę Państwa. A, ciasto Murzynek mówi, nie. A, to się od zawsze nazywało New York Kiss. Być może, nie wiem, proszę Państwa, ale nie wiem, ja nie jadam takich ciast w ogóle, także nawet nie zwróciłem na to uwagę, no więc to jest paranoja. To jest totalna paranoja. Izabela, najgorsze, że jesteśmy w czarnej dupie, a ludzie zaczynają się w niej urządzać zamiast przeciwdziałać. Zgadza się pani Izabelo, absolutnie się zgadza, tym bardziej, że jedna z moich znajomych dziennikarek, która przeprowadzała ze mną wywiad, którą znam, którą szanowałem, podaje z przerażeniem takie historie, że też wariactwo, że ciekawe, że jakiś wywiad z jakimś profesorem, że jak czy powstanie mutacja koronawirusa, która będzie od razu zabijać. O Boże, kochany, to co miałem napisać? Mogłem tylko tam napisać jedno, co najprawdopodobniej zostanę od razu określony jako wróg i foliarz, żeby już sobie szykować trumny. No bo co robić? No a czarną kawę będzie można pić? Tak, panie Kamilu, ale pod warunkiem ze mlekiem i to będzie mleko z proszkiem ciemnego koloru. Nie, nawet nie ciemnego. Białego inaczej. To będzie, poproszę, białą kawę inaczej. Wystarczy, proszę Państwa, wystarczy. No i tak to wygląda. Okej, a teraz, proszę Państwa, zapowiadany artysta, którego potem powiem. Chociaż niektórzy być może to znają. Pierwsza piosenka jest zrobiona przez tego artystę z hejtów, jakie on dostawał na swoim Facebooku i pod swoimi piosenkami. To dość znany artysta, gitarzysta zresztą. A potem jest również on, w trzech będzie pięknych pastiszach, a na koniec też będzie jeden numer. No w ogóle to wszystko jest numer, także proszę Państwa, zamiast się trochę denerwować, kupować sobie trumnę i czekać, bo już wiecie, brytyjski mutant został pokonany przez mutanta południowoafrykańskiego. Nikt go jeszcze nie widział, ale został po prostu, no. Ale został pokonany przez tego mutanta południowoafrykańskiego. Następny mutant będzie nie wiem skąd po prostu. Ja to też jestem mutant, bo w ogóle mnie... O, w Tanzanii wykryto 34 mutacje, w tym 18 mutacji w zmutowanym kolce białkowym, czyli 18 jest takich, na które żadna szczepionka nie działa. Nikt nieznany. Boże, no nie wiem, szczepionka nie działa, ale na mnie to w ogóle nie działa. Nie wiem dlaczego. Nie działa. Panie Kamilu, my wszyscy jesteśmy czarni. Ja napisałem, że ja napisałem na Facebooku określenie był ci, bo tam jest te 60 ileś był ci, a potem jest, jak nie pasuje to, żeby określić własno, napisałem transpeda lesbian i że jestem koloru pomarańczowego i teraz mnie Facebook nie blokuje, bo napisałem, jak mnie zablokujecie wy rasiści i seksiści. No widzicie? Po prostu, no, autentycznie. No. Na pytanie Facebooka, bo to była autentyczna dyskusja z Facebookiem, było na pytanie Facebooka i na czym się polega moje prewencje, powiedziałem nie. To jest zakłócenie w moją prywatność. Koniec. I Facebook się odpieprzył. Woli nie zaczynać z transpeda lesbianami. Mówię wam właśnie. Dobra, zapraszam na przerwę muzyczną. Wracam trochę na drugą część, ostatnią dzisiaj, do takiego programu trochę bardziej historycznego, ale dość ważnego. Zobaczycie. Dość ważnego. I na końcu powiem, dlaczego to ważne. Okej, proszę Państwa, druga część, więc porozmawiamy sobie o czym kiedyś, proszę Państwa, mówiłem już o tak zwanym Centralnym Biurze Komunistów Polskich. Co Państwo znacie z historii PRL-u i z historii partii komunistycznych i tak dalej, to co uczono w szkole? Słyszymy o ZPP, Związku Patriotów Polskich. Otóż, proszę Państwa, w Związku Patriotów Polskich duża grupa po wojnie, po 1939 roku, duża grupa polskich komunistów przebywała głównie we Lwowie, ale także w Białymstoku. Tam była Wanda Wasilewska i Alfred Lampe. Przez rozwiązaniu przez Stalina Komunistycznej Partii Polski i fizyczną likwidację jej kierownictwa przez organy NKWD, byli członkowie KPP byli traktowani nieufnie. Jak się zaczęła, sytuacja zaczęła się trochę zmieniać na początku roku 1940. W 1940 roku Stalin pierwszy raz porozmawiał z Wandą Wasilewską, a po tej rozmowie rozpoczęło się wydawanie czerwonego sztandaru. Stalin się już przygotowywał do wojny. Później oczywiście po związku z pogorszeniem się relacji Związku Radzieckiego z Niemcami sprawa polska znalazła się znowu w kręgu zainteresowania. Szereg kroków, które miały wzbudzić przychylność ludności polskiej, na przykład obchodów 85. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, otwarcie muzeum w Nowogródku, czy w Krzemieńcu Juliusza Słowackiego, po nowe wydawnictwa. W roku jesieni 1940 roku rozpoczęły się też działania wokół tworzenia oddziałów polskich w ZSRR, bo 2 listopada szef NKWD, wówczas Ławrenti Beria, wnioskował do Stalina o utworzenie polskiej dywizji w ramach Armii Czerwonej. I w tym też miesiącu grupa oficerów, którym przewodził Zygmunt Berling, została skierowana do willi NKWD w Malachówce pod Moskwą, gdzie pracowała nad założeniami, jakie miały przyświecać nowym jednostkom. Od jesieni 1940 roku zaczęła działać również szkoła polityczna w Nagarnoje, a potem w Puszkino pod Moskwą, a po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej w Kusznarenkowej, której słuchaczem byli m.in. Bolesław Mołojes, Paweł Finder i Marceli Nowotko, ci, którzy zostali tu zrzuceni i zakładali PPR, prawda? W styczniu 1941 roku Wanda Wasilewska i Rafał Tramper wysłali list do Stalina w sprawie przyjmowania byłych członków KPP do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii, czyli WKPB, bo wtedy wówczas nie było jeszcze KPZR, to była WKPB, Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików, tak to się nazywało. Przyniosło to skutek i niektórzy działacze KPP byli wzywani do rajkomów tak zwanych i do WKPB wstępowali. Niektórym powierzono niskie funkcje w aparacie partyjnym, takim był Marceli Nowotko, Paweł Finder czy Jan Krasicki. Po ataku Niemców na Związek Radziecki komuniści polscy wystąpili w władz do ZSRR z inicjatywą powołania polskiego batalionu. Zakładano, że powstaną ochotnicze polskie siły zbrojne złożone z komunistów przebywających w ZSRR oraz uczestników walk w Hiszpanii. 22 czerwca Zygmunt Berling wraz z 12 innymi oficerami skierowali manifest do Berii, w którym zadeklarowali chęć walki z III Rzeszą w boku Armii Czerwonej. Potem wiadomo, był układ Sikorski-Majski, zakładający budowę ZSRR polskiej armii, wyjście armii Andersa, ale została przerzucona tak zwana grupa inicjatywna PPR z zadaniem utworzenia Polskiej Partii Robotniczej. I zaraz powiem, dlaczego ja to mówię. W roku 1942 nastąpiła ewakuacja armii Andersa i w roku 1942-1943 sformowano sformowano oddziały polskie, czyli armię, czyli to, co się nazywa pierwszą armią. W roku 1943 Stalin wezwał Wandę Wasilewską do Moskwy, stwierdzając wobec jej męża Aleksandra Kobijczuka, że sytuacja wygląda tak, że chyba dojdzie do istniejącego konfliktu między emigracyjnym rządem polskim a ZSRR. W tej sytuacji Wanda mogłaby dużo zrobić. No i powstało ZPP. Proszę Państwa, tam był Stanisław Skrzeszewski, Jędrychowski, Włodzimierz Sokorski, Zygmunt Berling na początku. I ten program ZPP, przygotowania niby do przejęcia władzy i tak dalej, ale to nie wszystko, ponieważ tak się stało, że przy ZPP powstał również tak zwany Komitet Organizacyjny Żydów Polskich. I teraz co jest najciekawsze, tam stanął taki Emil Sommerstein. Zresztą notabene w latach 44 i 46 ZPP przesiedlało Polaków i Żydów z ZSRR do Polski. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to wiemy z historii, to dokładnie można wiedzieć, ale to nie do końca. Dlatego, że ci ludzie po zajęciu, wiadomo, Nowotko zginął, jak z Mołojcami było wiadomo, był jeszcze Gomułka, była część Polski. Stalin nie ufał tak zwanym tym komunistom polskim, on żadnym komunistom nie ufał, zresztą on rozwalił tą partię komunistyczną. I oni chcieli mieć tu swoich, W związku z tym, proszę Państwa, na przełomie stycznia i lutego powołano tak zwane Centralne Biuro Komunistów Polski na mocy decyzji Sekretariatu Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików w celu przejęcia władzy w Polsce. Więc nie ZPP, ale to. Za datę powołania uważa się 10 stycznia 1944 rok. Tam wydano niby biura, prawda? O jego istnieniu władze PPR dowiedziały się dopiero w początkach sierpnia 1944 roku w Lublinie. Czyli władze PPR były przekonane, że tam jest OZPP. I ta wszystka partyzantka komunistyczna, władze PPR i razem z Gomułką i innymi zostali zaskoczeni, że istnieje już gotowy rząd. I teraz kto był w kierownictwie? Aleksander Zawadzki, Stanisław Radkiewicz, Karol Świerczewski, Jakub Berman, Wanda Wasileńska, Hilary Minc, Stefan Wierbłowski. To wszystko, proszę Państwa, są ludzie, którzy tworzyli przede wszystkim służby, komunistyczne służby specjalne w Polsce, jak również wojsko. Oni po prostu, proszę Państwa, przerzucano całą masę ludzi do Polski przez nich. I otóż tak się składa, że prawie każdy, kto został przerzucony przez Centralne Biuro Komunistów Polski, zajmował wysokie stanowiska i stanowiska w ogóle, kierownicze w aparacie bezpieczeństwa i w wojsku. Głównie, tylko to. W roku 1946 rozwalono resztki PPR i zarazem resztki tych, kto popierali ZPP, tworząc, wsadzając Gomułkę do więzienia i tworząc tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Ale już wtedy wszystkie służby bezpieczeństwa w Polsce, czyli organy bezpieczeństwa w Polsce i wojsko, opanowane były przez ludzi przerzuconych tutaj. Proszę Państwa, w tym, co profesor Cęckiewicz, ja kiedyś Państwu o tym mówiłem, znalazł te słynne, tam była się 30, prawie 30 tysięcy fiszek, na które jeszcze Jaruzelski postawił, że nie można tego bez zgody Jaruzelskiego otwierać, co zgadał w Bibliotece Wojskowej, w Wojskowym Instytucie Historycznym, te fiszki. Ja te fiszki widziałem. W większości 90% tych ludzi to są to Rosjanie. Również Rosjanie, również osoby żydowskiego pochodzenia, którzy nie mieli związków z Polski, skierowanych do bycia Polakami, jak ja to mówiłem, które zostały tu przerzucone i którego gwarancje, i były te pieczątki, i gwarancje za ich działanie stawiało Centralne Biuro Komunistów Polski. I teraz pewnie Państwo są strasznie zdziwieni, dlaczego to jest ważne, bo to jest ważne. Część tych ludzi zresztą po roku 53, po śmierci Stalina, wróciła, ale część, tak jak nazwiska, na których nawet nie będę wymieniał, proszę Państwa, bo nie chcę wymieniać tych nazwisk, zostało tutaj. Jest jeden przypadek sierżanta NKWD, który został kapitanem w Ludowym Wojsku Polskim, w Wojsku Polskim, właśnie za Uberlinga, został tam kapitanem, a którego wnuczek no, jest jednym z czołowych ludzi piszących dla PiS-u ustawy. Nie tylko, proszę Państwa. Jest to ciekawa rzecz. Dlaczego to jest ważne? Otóż pójdę 50, bo to są lata 40, no aż do po roku 53 tak się, proszę Państwa, przecież, proszę Państwa, jest ewidentne, że tutaj umieszczono całą masę nielegałów, czyli kontrolerów. Najciekawsze w tych fiszkach było również to, że on z tym biurem, współpracował z tym biurem, dawano od razu, że to są papiery polskie, że to są papiery polskie i potem to przechodziło, oni tutaj zostawali, bądź nie zostawali, tam w niektórych wypadkach on zwolnił się z Wojska Polskiego i wrócił do jednostki macierzystej, tak tam jest napisane. I proszę Państwa, te dokumenty, Cęckiewicz, jak znalazł te dokumenty, to tam była notacja poprzedniego szefa Wojskowego Instytutu Historycznego, czy tej biblioteki, archiwum wojskowego, ten pamiętam, jak to się w tej chwili nazywa, jak został Cęckiewicz dyrektorem, ja tam wpuścił, widziałem, oni na tym pracowali, nie wiem, co opracowali. Tego było bardzo dużo i tam była taka odręczna notatka zresztą, że nie można udostępniać tych materiałów, otwierać w ogóle bez zgody generała Jaruzelskiego. To jest arcyciekawe. Dlaczego generała Jaruzelskiego? Bo generał Jaruzelski, proszę Państwa, i generał Kiszczak mieli również, proszę Państwa, nie miał również, proszę Państwa, żadnych, ja przepraszam, czytam na czacie, bo to tak, to prawda, ja wiem, że nie mieli komunistycznej partii, nie było, to była bolszewicy, ale to nie oni nigdy się nie nazywali komunistami. Ale jest, powiem Państwu jedno, i nie wiem, czy oni to zebrali, czy nie. Zarówno Jaruzelski, jak i Kiszczak w roku 45 oni zostali po prostu dość, bardzo, bardzo szybko robili karierę i mieli duże zaufanie właśnie również ludzi, którzy tu przyszli przez przez centralnego, przez centralne biuro komunistów polskich. Tak samo państwo widzicie. Ale teraz dlaczego to jest ważne, bo dla wielu to się wydaje nieważne. Dlaczego się o tym nie mówi? Otóż, proszę państwa, nie mówi się o tym. 50 lat później była sprawa Olina. W sprawie Olina, proszę państwa, włączony był pewien oficer, którego znam osobiście. Nieważne jego imię i nazwisko, i prawdziwe, i legalizacyjne, nie interesuje mnie, nieważne. Byłem z nim na szkole w Kiejkutach w 83. Ciekawa postać. Zacharski, który być może operacyjnie jest dobry, ale nie zna się w ogóle na walce biurowej. I on nie potrafił sobie nigdy w biurze poradzić. Co więcej, on miał pewien kompleks wobec oficerów, którzy skończyli Kiejkuty i byli w centrali. Ale to nieważne, ja nie oceniam Zacharskiego. I uważam, że ten oficer pomógł zniszczyć sprawę Olina, ponieważ później, będąc już, wracając do agencji wywiadu, kiedy dano mi do analiz kilka spraw tego człowieka, widziałem ewidentne pewne rzeczy działające na... Panie, działające na, no nieważne, również sprawy związane z Olinem. Ja wtedy co prawda byłem w kontrwywiadzie, ale potem kazano mi do tego wrócić, w sensie i to po prostu widziałem wyraźnie. Ten oficer był znany również z tego, że przed komisją sejmową SLD, on się tam prawie popłakał, przyznał, teoretycznie wyszło, teoretycznie go wyrzucono. W roku 2015, kiedy weszli, w tym również jeden z moich kolegów, dobrych kolegów, jako audytor wszedł do agencji wywiadu, znaleźli tego typu, znaleźli historię, w której okazało się, że w 97 czy 8 roku ten oficer nie został wyrzucony, ale przeszedł na etat tak zwany zewnętrzny i jeszcze w 2014 roku brał pieniądze od wywiadu, między innymi na stworzenie własnych interesów, w tym również pieniądze, które dawali Amerykanie. Audytorów natychmiast zwolniono zresztą. Audytorów wyrzucono. Naprawdę, wyrzucono i to PiS wyrzucił. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Bardzo ciekawe, ponieważ ten oficer miał ojca, oczywiście, że miał ojca. Ojciec był przez 12 lat wiceprzewodnikiem, był przedstawicielem polskim przy RWPG w Moskwie. Przez 12 lat w Moskwie był. Jak wrócił, trochę tu było, za Jaruzelskiego został się, był bardzo wysoko postawioną osobą w Ministerstwie Przemysłu i były coś takiego jak Izby Polonijne i on był tego szefem. Szefem tych Krajowej Izby Firm Polonijnych. To starsi wiedzą, co to były firmy polonijne. Większość firm polonijnych to była gra wywiadów, tak samo i nasza Intercommerce i to cała reszta i polskich generalnie i okazja do tworzenia pewnych rzeczy przykryciowych. Bardzo ciekawe to jest też, może kiedyś historycy o tym napiszą. Zresztą ja się nie znam, więc po co ja mam temat mówić. I jestem przecież żebrakiem, jak ktoś to przed chwilą napisał, więc nie ma co mówić. No ale jak wiadomo, jak się ma ojca, to ma się i dziad, i ma się dziadka, i czy babcie, ma się babcie. Babcia jako sierżant NKWD została przetransponowana do Polski w roku 1944 przez Centralne Biuro Komunistów Polskich. Widzicie, jak to daleko sięga? Zrozumieliście to, proszę państwa? Zrozumieliście, co ja mówię? To jest klucz do wielu rzeczy. Również do tak zwanej polskiej prawicy, czy tych, którzy się uważają za prawicę. To jest ten klucz, proszę państwa. Takich przykładów jest wiele, tu nie pamiętam, czy te fiszki. Te fiszki zostały odkryte i ujawnione dopiero w 2016 roku przez Cęckiewicza. Co z nimi dalej, nie wiem. Ja kilka tych fiszek opublikowałem, bo dostałem to, co mogło, oni badali to wszystko. Również nikt nie bada, bo następną rzeczą bardzo ciekawą, o wiele ciekawszą od zbiorów IPN-u, jest tego, co jest tak zwanego zbioru zastrzeżonego, jest archiwum akt nowych i całe archiwum PZPR. Którego też nikt nie chce. A dlaczego? Też nikt nie chce opracować. A dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, archiwum PZPR zawiera przedwojenne archiwum, w tym prawdopodobnie również to, co miała dwójka przedwojenna dotyczącego KPP i PPR-u, i później PPR-u, w czasie wojny. Potem miała, potem proszę państwa, dalej, są również tam te dokumenty z Centralnego Biura Komunistów Polskich. Ja w czasie nielegałów pisałem, że były dwa sposoby legalizacji wtedy w Polsce i tworzenia polskich obywateli. Pierwszy sposób to było wojsko, drugi sposób to była partia. Rozumiecie państwo? O to chodzi. O to w tym wszystkim chodzi. I tylko to chciałem powiedzieć, czy państwo uwierzycie, czy nie, to się nadaje na książkę, nie na książkę, ale tym Centralnym Biurem Komunistów Polskich jakoś mało kto się chce zastanować, prawda? Czyli wniosek z tego taki, że destalinizację można przeprowadzić tylko w ten sposób, co przebiegała stalinizacja przez doły z wapnem, z tym, że dla nich tym razem, panie czworgo, ten nie, ja jestem temu przeciwny, po prostu to wszystko trzeba wyraźnie powiedzieć i ujaśnić. Mówiłem, że najważniejsza jest dekomunizacja mentalna. Nawiasem mówiąc, jeden z tych ludzi, którzy tak mocno walczył o to, aby Kikuty zostały, zerwały z komunistyczną tradycją i nagle dostały imienia Żychonie i tak dalej, jak się tak pogrzebało, okazało się, że też jest mniej więcej z rodziny inkorporowanej tutaj również przez to. Proszę państwa, wszyscy myślicie, większość ludzi myśli, że prawica jest ten, kto mówi po prostu cały czas o Bogu, ma krzyż na piersi, czy jakieś bzdury, to jest prawicą. Bzdura, proszę państwa, bzdura. Bzdura, po prostu bzdura. Panie Radku, pan nie zwraca uwagi, błagam. Cezik, ja poproszę Cezika, żeby dla mnie napisał też taką piosenkę. Też mu napiszę, co o mnie piszą, niech pisze. Zacna rodzina, też miał do czynienia z zacną rodziną, służbowy korzeniek. To widzi pan, panie nikt nieznany. To nie jest tak, jak to się wydaje. Tym bardziej, że naprawdę aż dwa, trzy tropy prowadzą bezpośrednio do wysokodopisu również. Nieważne, ale to tak jest. Tak to bywa. Oczywiście, że dzieci nie mogą odpowiadać, czy wnuczęta za swoich rodziców, ale ciąg jest taki. Gdyby, proszę państwa, nie ta babcia, syn by w życiu nie zaszedł tak wysoko, nie siedział na dobrych placówkach, a wnuczek nie dostałby się tak do końca do wywiadu w ten sposób i nie od razu został poza wszystkim wywalony na placówkę po 2, 3, 4 latach, czy w ogóle miał od początku przody. Ja nie mam o to pretensji, bo wie pani, ja musiałem zasuwać na wszystko sam, ale należałem do tych, którzy przyszli z nizin, bo tacy tam też byli potrzebni i tacy byli. Myśmy byli do roboty w większości wypadków i takich rzeczy jest wielu. O wielu rzeczach nie chcą mi ludzie mówić nawet. Nie chcieli mówić, ale tak czasami jak rozmawialiśmy na ten temat, to tak wyszło. A tutaj w tym przypadku to jest właśnie sprawa Olina, którą uważam, że Zacharski przegrał tylko dlatego, że przegrał tylko dlatego, proszę państwa, że nie potrafił, że za wcześnie dowiedziało się o tym Centralne Biuro, powiedzmy. Za wcześnie się o tym dowiedziało. Powinien to zrobić inaczej troszeczkę. Tym bardziej, że Zacharski również nie zdaje sobie sprawy, bo jak ja czytałem tą jego książkę, opisy i te różne, tym bardziej, że znam osobę, o której on pisze i znam wszystkie te rzeczy. I wtedy pamiętam z Maćkiem Chunią, żeśmy też dyskutowali po tej książce, którą napisał Zacharski i wtedy zrozumieliśmy, dlaczego nam nie wyszła jedna sprawa. Dlaczego nam nie wyszła jedna sprawa, bo mówiło się u nas w kontrwywiadzie, że jeżeli chcesz upieprzyć sprawę, to poproś wywiad o pomoc. Nie obrażam oczywiście tutaj wszystkich wywiadu czy tak dalej, ale mieliśmy namierzoną Jankielewicz i reszta, no nieważne. I chcieliśmy tam zrobić przeszukanie. Tajne. Tak, też robiłem tajne przeszukanie. I ta książka, którą się wszyscy zachwycają, jest bzdurą. Totalną, bo to normalnie robią wszystkie służby, jest głupią sensacyjką. Też robiłem, też chodziłem na tajne przeszukania. I nie daliśmy rady. 2 dni przed ta firma się wyniosła, a myśmy prosili o, musieliśmy coś sprawdzić i prosiliśmy o wywiadu, o pomoc techniczną, bo nie mieliśmy tych informacji. No więc widzicie. Znam ten skład, proszę państwa, znam ten skład Forgotten, znam to wszystko, ale ja w tym nie uczestniczyłem w tym momencie, tylko potem proszono mnie to w 2013 czy 2009 roku, aby to wszystko przeanalizować. Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego? Nie wiem. Proszono mnie, żeby to przeanalizować. Dlaczego? Nie wiem. Być może dlatego, że chciano znaleźć słabe punkty, a ja potrafiłem zawsze znaleźć słabe punkty. No tak to jest. Niestety. Okej. Dziękuję państwu na dziś. Jutro postaram się znowu coś nadać. No naprawdę nie mam przerw, nie mam urlopu, nie mam weekendów, ale dobrze, ale cieszę się, że nie chcę mieć, bo przecież piwo też mogę, to jest radio, więc piwo sobie mogę popijać, prawda, w sobotę, nie? o tej porze, nawet robiąc ten. Zaraz się zapytają, skąd mam na piwo? No nie wiem, no jak żebrze? No żebrze, no jestem tutaj, że pułkownik wywiadu polskiego prosi o wsparcie, bo nie ma na życie i mam to po polsku, po angielsku i ludzie mi dają po prostu. Ludzie mi dają. Rzucają po 10 pi, po 20 pi i na piwo starczy, proszę państwa. Forgotten, dalej już nie pytałem, mnie to nie interesuje. On nie awansował, nikt nie awansował, to nie o to chodzi. No. Natomiast jutro jest 25 kwiecień, niedziela, Jarosław, Marek, Anian, Ewodia, Ewodiusz, Filon, Filona, Franciszka, Hermogenes, Kaliksta, Kalista, Markusław, Radocie, Krusty, Krustyka, Stefani, Włodzimira, obchodzę imieniny wszystkiego najlepszego, solenizanci, jubilaci też. Międzynarodowy Dzień Pasa Ratowniczego, Światowy Dzień Fotografii Otworkowej, nie wiem, to chyba się robi fotografie przez otworki, czyli to też takie tajne wejścia, otworki, nie wiem. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, Światowy Dzień Malarii, Dzień DNA, Światowy Dzień Pingwina i Dzień Sekretarki, proszę państwa. No, właśnie. Nie, już kończę, Forgotten, już kończę. Kiedyś jeszcze może na ten temat porozmawiam. Ja wiem, że państwa tylko takie rzeczy interesują, a mnie interesuje Metatron, te wszystkie historie, filozofia, sztuka, między innymi taką stronę chcę robić. To mnie interesuje, po prostu. Chcę napisać jeszcze kilka wierszy, chcę skończyć Metatrona, skończyć przede wszystkim Ziemię Utraconą. A to jest, proszę państwa, szczegół, pryszcz. Pryszcz, proszę państwa, to jest nic. Wszystko to vanitas vanitatum et omnia vanitas. Ważne jest, żebyśmy się lubili, prawda? Nie tworki, tylko przez otworki. Zdjęcia robią przez otworki. Nie wiem, jakie zdjęcia przez otworki. To zawsze Służba Bezpieczeństwa robiła zdjęcia przez otworki w ścianie. No. Tak to jest. Okej, proszę państwa, dziękuję państwu. Miłej niedzieli, miłego reszty wieczoru. No i na koniec El Dupa, bo też mogę puszczać El Dupę, proszę państwa. Natalia w Brooklinie. Dobranoc państwu.